Tak, 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 tak.
I stąd w trybie artykułu 147 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego nagrywa przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. O tym pana powiedział. To jest posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, które zostało wydane 31 lipca 2023 roku przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lublińcu. Umorzono śledztwo o dwa czyny, o czyn z artykułu 231 paragraf 1, 189, 191, 11 paragraf 2 kodeksu karnego na podstawie artykułu 17 paragraf 1 punkt 1 kodeksu postępowania karnego wobec stwierdzenia, iż czynu nie popełniono, i drugi czyn dotyczył kwalifikacji z artykułu 231 paragraf 1, 233 paragraf 1, 212 paragraf 1, 11 paragraf 2. To zostało umorzone na podstawie artykułu 17 paragraf 1 punkt 2 kodeksu postępowania karnego wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Na to postanowienie w terminie złożył pan zażalenie. W zażaleniu zaskarżył pan postanowienie w całości, domagał się jego uchylenia oraz przekazania sprawy do dalszego prowadzenia z argumentacją, która została przedstawiona w uzasadnieniu pana zażalenia. Chce pan coś dodać do tego zażalenia?
Tak, chciałbym dodać jeszcze wniosek powodowy.
Czyli rozumiem, że pan podtrzymuje zażalenie, tak? Skarżący oświadcza, iż podtrzymuje zażalenie. I składam wniosek dowodowy wraz z dokumentacją. Na jaką okoliczność i dlaczego na posiedzeniu dzisiaj?
A bo już według mnie tam zostało to skrócony czas. Nie zdążyłem tego złożyć w ramach. Panie twierdzą, że to była gra na czas tutaj z prokuratury. Ja twierdzę, że właśnie tego wniosku nie zdążyłem złożyć. Tyle.
Oświadcza, iż nie zdążył złożyć tego wniosku. Dobrze. Zarządzam przerwę, muszę się z tym zapoznać. Za chwilę pana poproszę. Wyłączymy od teraz.
Dobrze.
W przerwie stawił się skarżący. Czyli rozumiem, że taki wniosek dowodowy pan składa na uzasadnienie też swojego zażalenia odnośnie uchylenia zaskarżonego postanowienia, tak? Dobrze. Czy jakieś inne wnioski pan będzie składał, czy wnosi pan o uchylenie zaskarżonego postanowienia?
Wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Może chciałbym jeszcze tutaj skomentować to, podpierając się zeznaniami pana policjanta.
Proszę, żeby też pan mówił do mikrofonu, jeżeli to ma się wszystko nagrywać. Może pan sobie ten mikrofon skierować.
Więc będę czytał i postaram się to skomentować. Tak? To jest pan dzwonnik, a mnie potrzebuje, bo na zwykle potrzebuje. Pamiętam zdarzenie z udziałem, czytam w tej chwili zeznania pana Przemysława Zychli z komisariatu policji w Kłomnicach. Pamiętam zdarzenie z udziałem Michała Panca, mogę nie pamiętać szczegółów. Daty miesiąca nie pamiętam, zostaliśmy skierowani na interwencję do miejscowości Wancerzów, do rodziny Panc.
Ale to są zeznania, które są w aktach postępowania?
Tak.
To niech pan tylko skomentuje, bo sąd czytał te zeznania i nie musi pan ponownie ich czytać.
Dobrze. Zgłaszający mówiła, że są... Tutaj takie rzeczy jak upieranie się, że bez powodu tutaj doszło do tego uszkodzenia tutaj nosa, to nie jest prawda. Powodem było rozwalenie sprzętu. To spowodowało, że chciałem się to samo zrobić z laptopem pani Danuty Panc. I w ostatnim momencie tutaj odstąpiłem od, jako że go serwisowałem, administrowałem tamtym systemem, odstąpiłem od tego czynu i wybrałem inny wariant. I ten wariant doprowadził do tego uszkodzenia osób. Jeszcze tutaj tam panowie policjanci twierdzą, że to było uderzenie laptopem w twarz. Jakby wyglądało uderzenie laptopem w twarz W71-kilowym, gdyby do tego doszło? A tutaj pani doktora Pans miała, wbiły się oprawki okularów, tak, które to po tygodniu tutaj właściwie przestało być widoczne, uszkodzenie. Wszędzie tam jest w notatkach policyjnych uderzenie laptopem w twarz. Tyle. Jeżeli chodzi o szczegóły, tutaj zachowywał się nieracjonalnie, rzucał laptopem. Mężczyzna ten, jeszcze wcześniej moja matka oczywiście wyrzuciła mnie z domu, bo nie mieszkam już z rodziną i jest mi z tym bardzo dobrze. Mężczyzna ten zachował się irracjonalnie, zmiennie, to podnosił głos, to znów był przygnębiony. To jest też ocena mojej psychiki. Tak jak tam pan Zychla dokonał tutaj w zgłoszeniu, które było ukrywane przez komendanta miejskiego policji, pana Dariusza Atłasika. Panowie twierdzili, zasłaniali się rzekomo słowami mojej matki, czyli irracjonalnością tego czynu. A na karcie zgłoszenia i tutaj po przesłuchaniu Piotra Pająka okazuje się, tu już jest kolejny dowód na to, że panowie zgłaszali, jeszcze zgodnie z okazaną. Wraz z kierowcą ratownikiem to są zeznania tutaj pana Piotra Pająka dokonane 21 czerwca tego roku. Wraz z kierowcą ratownikiem Marek Demczuk udaliśmy się do ulicy Pancerzów Wyzwolenia, do miejsca Pancerzów Wyzwolenia 30, gdzie otrzymano zgłoszenie zaburzeń psychicznych. Tak? Czyli panie twierdzą prokuratora w sądach, że pan się Przemysław Zykla nie dokonywał tutaj oceny stanu mojego psychicznego, tak? Do czego nie był uprawniony. I dalej, mężczyzna ten zachowywał się i do którego stanu się nie przyznaje, tak? Bo twierdzi w zeznaniach, że i jego przełożony twierdził, że to było irracjonalne, a na karcie zgłoszeniowej jest zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Także to jest ukrywane przez policjantów. Mężczyzna ten zachowywał się irracjonalnie, zmiennie, to podnosił głos, to znów był przygnębiony. To już czytałem, to jest też ocena stanu mojej psychiki i to jest według mnie tutaj dobra. Oszczercze w stosunku do tego, co znajduje się na nagraniu. Zwróciłem się do dyżurnego KP o przesłanie karetki pogotowia, aby przebadali pana Panca. Jest to przyznanie się do tego, że do przekroczenia uprawnień, gdyż artykuł też ani sąd, ani prokuratora nie pomijają tutaj te ustawy, tak, te artykuły. Osoba, konieczność przebadania, tu jest w tej chwili skuję artykuł bodajże 21, tak, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w ustępie pierwszym, stwierdza lekarz psychiatra. Tak. Pan Zychla nie jest lekarzem psychiatrą. W razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry, inny lekarz. Ani nie jest innym lekarzem. W okresie oczekiwania na karetkę rozmawialiśmy z panem Pacem, jego matką, próbowaliśmy wyjaśnić zdarzenie. Zdarzenie dokładnie tutaj matka nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego syn się awanturuje, ja syn nie potrafił dlaczego podać racjonalnego powodu awantury. To jest też oczywiście patologiczne kłamstwo pana Zyfi, bo o tym powodzie dokładnie opisałem mu na początku interwencji. Co się dokładnie stało? Po niedługim czasie, około 15 minut, przyjechała karetka z osobą ratowników. Pan Panc kwestionował uprawnienia ratowników do oceny stanu jego zachowania. Więc od czasu interwencji, a złożenia tutaj przez pana Zychla tych zeznań minęło 3 lata. I w ciągu tych 3 lat pan Zychla nie zapoznał się z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, z której wynika, tak jak cytowałem wcześniej, że ratownicy, że kompetentną osobą do określenia, do diagnoz mojego stanu psychicznego był lekarz. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, to jest 18, to jest też artykuł 21 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania potrzeb, może być poddana badaniom psychiatrycznemu, głównie bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie, także bez jej zgody przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku ma zastosowanie artykuł 18. Wszędzie tutaj jest mowa o lekarzu. To jest lekarz. I jeszcze tutaj co do pana Marka Demczuka, tak, który tutaj dwa razy mi groził, nie miał do tego tutaj żadnych kompetencji. Jest to bodajże transkrypcja, z tego jest zrobiona, z tego co zdążyłem się w piątek zorientować, przeglądając materiały sprawy. Artykuł ustawy tak o ochronie zdrowia psychicznego, jeżeli nie jest możliwe, wypowiedział te kwestie dwa razy, tak, bez tutaj jakiegoś wyraźnego polecenia tutaj kierownika ZRM, którym był Piotr Pająk, który zresztą sfałszował mój stan psychiczny, dokonał oceny psychiatrycznej, tak, i wpisał tutaj w kartę zlecenia chorobę psychiczną. Jest teraz tutaj wracając do pana Demczuka. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej, to jest artykuł 18, natychmiastowej decyzji osoby, o której mowa w ustępie drugim, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, tak dwa razy, tak jak podkreślam, jest to nagrane, coś takiego padło z ust Marka Demczuka, przymusu bezpośredniego w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w artykule 21, ustęp 3 oraz artykuł 46a ustęp 3, wobec osoby, o której mowa w ustępie pierwszym, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, decyduje i nadzoruje osobiście kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych. Nic takiego nie miało miejsca. Pan Marek Demczuk był kierowcą, przekroczył swoje uprawnienia. O tym, by zastosować względem przymus bezpośredni, mógł jedynie decydować Piotr Pają, ratownik medyczny. To jest to. Te wszystkie tutaj artykuły nie interesują ani prokuratury, ani Częstochowskiego Sądu. Ratownicy podjęli po rozmowie wstępnej o przewiezieniu na konsultację psychiatryczną do szpitala na ulicy PCK. Na konsultacji psychiatrycznej, tak jak tutaj pani może pewnie wie, nie wykryto mi żadnej choroby, ale dobra, tam dalej jeszcze będę komentował, co tam było. Przekonałem słownie pana Panca, ani zaburzeń, ani agresji. Przekonałem słownie pana Panca, że ratownik posiada uprawnienie do przetransportowania pacjenta na konsultację psychiatryczną. To, tak jak mówię, minęły 3 lata, pan Zychla dalej tutaj ma jakieś urojenia o swoich kompetencjach tutaj ratowników medycznych. Pan Panc dobrowolnie wsiadł do karetki i to jest sedno tej sprawy. Nigdy nie wsiadałem, dobrowolność, której nie definiuje ani prokuratura, ani sąd w Częstochowie, jest zdefiniowana w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego pod artykułem, to zaraz znajdę, jest w tym. Artykułem trzecim ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Artykuł trzeci mówi, ilekroć przepisy niniejszej ustawy stanowią o zgodzie, oznacza to swobodnie wyrażoną zgodę osoby z zaburzeniami psychicznymi, a taką wtedy byłem, według pana Pająka, według panów policjantów, którzy dokonali tej oceny nielegalnie, psychicznej, która niezależnie od stanu jej zdrowia psychicznego jest rzeczywiście zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Jej stanie zdrowia, proponowanych okolicznościach diagnostycznych i leczniczych oraz udających się przewidzieć w skutkach tych działań i ich zaniechań. Tego artykułu, który wyraźnie mówi o swobodnie wyrażonej zgodzie osoby, nie znają ani prokuratorzy, ani częstochowska sędzina Anna Galina. To jest raz. W trakcie zdarzyła się, tak, tu o dobrowolność było. Oprócz tego, tak jak tutaj zgłosiłem, bałem się ze względu na dwa razy wyrażoną w stosunku do mnie, tutaj zacytuję też, to zdanie pada, jedzie pan dobrowolnie czy pod przymusem. Pierw tak dość ostro, ale jeszcze nie agresywnie. To była druga minuta, 15 sekunda tego nagrania, które jest w aktach. Później już agresywnie, jedzie pan dobrowolnie czy pod przymusem. To jest druga minuta, 55 sekunda nagrania. Tak? I do takich poleceń nie miał uprawnień, wydawania takich poleceń, nie miał uprawnień kierowca karetki. W trakcie tutaj zdarzenia nie było powodu do użycia środków przymusu bezpośredniego, co nie jest prawdą, bo dwa razy mi tutaj groził bezprawnie pan Marek Demczuk. Interwencja generalnie przebiegała spokojnie. Skoro przebiegała spokojnie, skąd wzięły się te zaburzenia psychiczne i zachowania? Pojechaliśmy się z asystą za karetką. Lekarz po zbadaniu pana Panca nie stwierdził potrzeby hospitalizacji. To też jest oczywiście kłamstwo. Kolejnym z kłamstw pana Zychli. To znaczy hospitalizacja, ale matce i panu Pancowi, kończę tę myśl, przeczytałem, ale nie. I panu Pancowi wskazał potrzebę leczenia w PZP. Nic takiego nie miało miejsca i pan Zychla, to już jest według mnie to jest artykuł 53, tak? Czyli tutaj w ogóle to, co zrobił pan Zykla, to jest artykuł 53, stypizowany artykułem 53, kto podaje lekarzowi lub organowi właściwemu do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub właściwemu do wykonywania niniejszej ustawy informacje o występujących u innej osoby objawach zaburzeń psychicznych, wiedząc, że te informacje są nieprawdziwe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dlatego tutaj panowie policjanci ukrywali później te zaburzenia psychiczne i zachowania, twierdząc, że tam o jakiejś irracjonalności. Tak. Tutaj z tej karty konsultacyjnej, to jest teraz czytam zeznania Marcina Sztuki z 23 czerwca. Okazano mi kartę, z jej treści wynika, okazano kartę konsultacyjną, wynika, że w toku badania nie wykryłem choroby psychicznej wymagającej osadzenia w oddziale psychiatrycznym. Jednocześnie zaliczyłem kontrolę w poradni zdrowia psychicznego. Więc mamy tutaj, nie wiem, czy to jest standardowa procedura, czy to było spowodowane tym, co powiedziałem panu Marcinowi Sztuce, specjaliście psychiatry, o terrorze mojej matki. I po prostu kazał jakiś glejt na to, że nie mam żadnych urojeń, które ona mi wymawiała, sobie przygotować. Więc to by było to. Nie wiem, to już Marcina Sztuki by trzeba pytać, dlaczego to zostało wpisane, ale żadnej potrzeby hospitalizacji tutaj, o której mówi pan Zychla, którym nie pomawia, nie było, tak? No oczywiście do tego przychyliła się tutaj pani sędzina, która nie jest dla mnie osobą uczciwą, Anna Galina z Częstochowy. Wskazał potrzebę, wskazując nawet adres poradni, Nic takiego nie było, nawet adres poradni i na tym skończyła się interwencja. Nic takiego nie miało miejsca, nie ma tego w żadnym dokumencie.
Czyli to są zarzuty, które pan stawia zaskarżonemu postanowieniu, czy to jest pana ocena materiału dowodowego?
Zaskarżonemu postanowieniu.
Czyli jaki zarzut? Błąd w ustaleniach faktycznych pan podnosi, czy jakiś?
Dokładnie.
I wnosi pan o uchylenie tego zaskarżonego?
Całkowicie.
Coś jeszcze chce pan dodać?
Nie, nic.
Dobrze, teraz zarządzam. Mogę
jeszcze dodać, że to, że ta sprawa nie ma nic wspólnego z tym zdarzeniem, tym incydentem, który miał miejsce w Pancerzowie 4 maja. Komentowałem różne rzeczy na wykopie, zajmowałem się między innymi analizą tutaj sprawy tego lotu MH17 na Ukrainę, gdzie oficjalna wersja tutaj w tej sprawie przeczy materiałowi dowodowemu. Może to się komuś w służbach nie spodobało. I tak jak na pana tutaj Kołodziejczaka, widać były jakieś zlecenia tutaj i policjanci tutaj czyhający za rogiem. Tak na mnie było zlecenie w systemie. Tyle, mam do powiedzenia w tej sprawie.
Dobrze, poczeka pan na korytarzu, sąd się zastanowi nad rozstrzygnięciem. Poproszę pana o ogłoszenie postanowienia. Na ogłoszenie postanowienia w sprawie.
Proszę ja?
Tak. Na ogłoszenie postanowienia stawił się skarżący. Sąd Rejonowy w Lublińcu, Wydział Drugi Karny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu dnia 3 października 2023 roku zażalenia Michała Panta na postanowienie o umorzeniu śledztwa na podstawie artykułu 329, 437 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego i 465 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego postanawia nie uwzględnić zażalenia zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy i sąd postanowił na mocy artykułu 98 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego odroczyć sporządzenie uzasadnienia postanowienia na czas do 7 dni. Informuję tylko, że zarzuty, które zostały złożone, okazały się bezzasadne zdaniem sądu, nie zasługiwały na uwzględnienie i dlatego też to postanowienie zostało utrzymane w mocy, a zażalenie nie zostało uwzględnione. Zostanie sporządzone uzasadnienie postanowienia, zostanie ono panu doręczone z uzasadnieniem, żeby pan się mógł zapoznać z jego treścią, ale pouczam już dzisiaj, że postanowienie jest prawomocne, nie przysługuje od niego zażalenie.
Dobrze, nie muszę składać wniosku o.
Nie musi pan składać wniosku, dostanie panu doręczony po sporządzeniu uzasadnienia postanowienia.
Dobrze.
Dzisiaj to wszystko, dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia.